Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Chrystusa. Potem ujrzałem, oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną powiedział: stąd tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce, a z tronu wychodzące błyskawice i głosy i gromy. I płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu 4 zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze, podobne do lwa. Zwierzę drugie, podobne do wołu. Zwierzę trzecie, mające twarz jak gdyby ludzką. I zwierzę czwarte, podobne do orła w locie. 4 zwierzęta, a każde z nich ma po 6 skrzydeł. Dokoła i wewnątrz są pełne oczu i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Oto Słowo Boże.
Ten czwarty rozdział z Apokalipsy jest przypomnieniem ze Starego Testamentu dwóch momentów. Moment powołania proroka Ezechiela w niewoli babilońskiej i w czasie tego powołania proroka Ezechiela od razu Bóg w tym powołaniu do siebie streszcza całą jego misję, że z niewoli babilońskiej będą wyprowadzeni wtedy, kiedy odkryją, przyznają się do swego grzechu. Nie do tego, że będą święci, tylko przyznają się do grzechu, bo się nie przyznawali, bo wszystkich proroków mordowali. Tak jak Izrael się nie przyznał do grzechu, tylko zamordował tego, który mówił o grzechu. Dla Boga jest ważne przyznać się do choroby, bo wtedy ma co leczyć. I dzisiejszy świat mówi: a po co nam Jezus, po co nam Krzyż? My jesteśmy wcale chorzy. I tu jest cały kłopot Pana Boga, żeby je musiał odsłonić grzech, żeby objawić miłosierdzie. I drugi moment, który Jezus przywołuje, Duch Święty, Chrystus Zmartwychwstały, to jest jedno i to samo, Chrystus Zmartwychwstały czy Duch Święty, ponieważ Chrystus jest Zmartwychwstałym, już przyszła trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty. Bo między osobami Trójcy Świętej jest tylko tak, że ktoś na czoło wychodzi, ktoś się chowa. Bóg Ojciec schował się za Synem, Syn się schował za Duchem Świętym, Duch Święty wyszedł do przodu, to jest tak. Więc utożsamienie Chrystusa Zmartwychwstałego z Duchem Świętym, z Duchem Uświęcicielem rodziny ludzkiej. Ale zanim uświęci, to musi odsłonić, że tak powiem, to, co my bardzo chcemy ukryć. I drugi moment, który jest przywołany ze Starego Testamentu, to znowu powołanie. Powołanie też niezwykłego proroka, proroka Izajasza, który się modli w świątyni. To jest przerażony tym, co sobą reprezentuje Izrael. I to już w poniedziałek będziemy omawiać, jutro sobota, to będziemy o pobycie Jezusa na pustyni po Chrzcie Świętym. I tam jest przywołany moment świętości Boga. Święty, święty, święty. To, co odmawiamy przed konsekracją, po hymnie wielbiącym, po prefacji. Święty, święty odmawiamy. Że Bóg walczy o naszą świętość. A świętość to nie nasz trud. Tylko świętość to jest obecność Boga. Tylko Bóg jest święty. Bóg prosi, myśmy się zgodzili i poprosili Go, żeby żył w nas. Po trzykroć święty. Trójca święta przychodzi do nas w każdej Eucharystii, do naszego wnętrza. I teraz przeczytamy z księgi proroka Ezechiela jego powołanie. Tam właśnie z jego powołania są wzięte zapowiedzi, jak gdyby jasnki czterech ewangelii.
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Zmień się nawet o Boże w łaskawości swojej. W obronie swej litości zgładź moją nieprawość. Odmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Wiarą bowiem, gdy się nie radujesz, a co upalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Działo się to roku 30, dnia 5, 4 miesiąca, gdy się znajdowałem wśród zesłańców nad rzeką Kebar. Otworzyły się wiosa i doświadczyłem widzenia Bożego. 5 dnia miesiąca, rok to był 5 od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina, Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar. Była tam nad nim ręka Pańska. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dookoła niego, a z jego środka promieniowało coś połysk stopu złota ze srebrem ze środka ognia. Po środku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd. Miały one postać człowieka. Każda z nich miała po 4 twarze i po 4 skrzydła. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca. Lśniły jak brąz czysto wygładzony. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie, po swych 4 bokach. Oblicza i skrzydła owych 4 istot, skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie, nie odwracały się, gdy one szły. Każda szła prosto przed siebie. Oblicza ich miały taki wygląd. Każda z 4 istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa. Z lewej zaś strony każda z 4 miała oblicze wołu i oblicze orła. Oblicza ich i skrzydła ich były rozwinięte ku górze. 2 przylegały wzajemnie do siebie, a 2 okrywały ich tułowiem. Każda posuwała się prosto przed siebie. Szły tam, dokąd duch je prowadził. Idąc, nie odwracały się. W środku, pomiędzy tymi istotami żyjącymi, pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice. Istoty żyjące biegały tam i z powrotem, jak gdyby błyskawice. Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych 4 istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały się połyskiem tarsiszu, a wszystkie 4 miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. Mogły chodzić w 4 kierunkach, gdy zaś szły, nie odwracały się idąc. Obręcz ich była ogromna. Przypatrywałem się im i oto obręcz u tych wszystkich 4 była pełna oczu wokoło. a gdy te istoty żyjące się posuwały, te koła posuwały się razem z nimi, gdy zaś istoty podnosiły się z ziemi, podnosiły się również koła. Dokądkolwiek poruszał je duch, tam szły także koła. Równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Gdy się poruszały te istoty, ruszały się i koła, a gdy przestawały, również i koła się zatrzymywały. Gdy one podnosiły się z ziemi, koła podnosiły się również, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami ku górze. Pod sklepieniem skrzydła ich były wzniesione, jedno obok drugiego. Każde miało ich po dwa, którymi pokrywały swoje tułowie. Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł, jak szum wielu wód, jak głos wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego. Natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos, gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokoło niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dookoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją, następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Oto słowo Boże.
Nie jest to łatwy tekst, ale jak się zrozumie, wszystko w życiu jest jak się rozumie. Ja podpowiem, jak to zrozumieć. Będziecie próbowali w domu czytać. Ważne, żeby istotę chwycić. Przeczytajcie sobie oczywiście w domu ciąg dalszy tego powołania, rozdział 2 i 3, bo w poniedziałek na samym początku komentuję. Rozdział 2 i 3, na dziś byłoby to za dużo. A bardzo interesujące myśli. Najpierw samo imię Ezechiel. Imiona mają wartość teoforyczną, mówiąc bardzo mądrze, czyli niosą objawienie. Jeśli ja mam na imię od chrztu Mieczysław, to miecz oznacza Słowo Boże w symbolice biblijnej. Czy już będzie chrztu świętego, Duch Święty coś tam we mnie umieścił. I powołanie, i później impuls. No i będzie się zajmował mieczem. Miecz odcina, miecz ośmierca, miecz pokonuje. I oby mnie to przyniosło sławę w życiu wiecznym. Na ziemi niepotrzebna, tylko przeszkadza. Ezechiel. Ezechiel to oznacza, Jahwe jest mocny. Ewentualnie Jahwe czyni mocnym. Jahwe jest mocny. Dlaczego takie imię otrzymał ten prorok, który w niewoli babilońskiej największy jakby mocy duchowej Izraela miał spełniać swoją misję? Ponieważ w momencie, kiedy Izraelici znaleźli się w niewoli babilońskiej, a nie byli to ludzie pokorni, jak będziecie czytać w rozdziale 2 i 3, dalecy byli od pokory. Przecież mordowali proroków, wykańczali proroków, tak byli sobą zachwyceni. Nie dopuszczali do głosu proroków, czyli Boga. Dlatego musieli się znaleźć w niewoli babilońskiej. I tam dopiero taka tak zwana święta reszta przyznała się do grzechu i otworzyła się на катехезе пророка Езехиела, co więcej, poszukiwali wszystkich pism proroków, których wymordowali w Ziemi Świętej. A więc i tych proroków, pisma tych proroków mniejszych i wielkich, i studiowali. I bardzo im to rozjaśniało wnętrze, że przede wszystkim źle zrozumieli dwie tablice dekalogu w arce, które były w centrum świątyni Salomona, a wcześniej wędrowny sanktuarium na namiocie spotka. I to im zgubiło, mimo iż prorocy się upominali. Jachwę jest mocny, bo oni w niewoli babilońskiej nie obwiniali siebie za myśli z grzeszy, tylko obwiniali Boga Jachwę. O jaki Bóg Jachwę jest słaby, że go Bóg Marduk, Bóg Babilonu pokonał. To była mentalność ludzi tamtych czasów. Jesteśmy pokonani. No to Jachwę był pokonany. I niebezpieczeństwo przejścia do religii pogańskiej. Niebezpieczeństwo udziału w uroczystościach religijno-państwowych w Babilonie. A w czasie tych uroczystości właśnie w tak zwanym Rydwanie na takim wozie był wieziony Bóg Marduk, naczelny Bóg Babilonu, obsypywany kwiatami. On też pokonał Boga narodu, który się chlubił, że to jest Bóg wyjątkowy, Bóg jedyny. I Żydzi się czuli bardzo upokorzeni. Aha, Jahwe jest słaby. I obwiniali nie siebie, ale Boga. To ta próba obwiniania Boga, że Bóg nie jest dobry, trwa po dziś dzień w sercach ludzkich. Jezus nie jest dobry, Bóg nie jest dobry. Obwinianie Boga, a nie siebie. I w tych czasach Wielkiego Oczyszczenia też będziemy świadkami obwiniania Boga. Misja proroka Ezechiela była trudna, w związku z tym to nie Bóg Jahwe jest Panem. Tylko Bóg Jahwe był w sytuacji trudnej. Proroków mordowaliście i weszliście w moc świata demonów i jako wymusiliście na mnie, że musiałem was wydać w moc demonów, bogów tych babilonów. Musiałem was wydać, żebyście doznali wstrząsu. Tym samym ja niestety straciłem was i w Babilonie dobre imię. Ja zostałem zniesławiony, że rzekomo zostałem pokonany. Dlatego takim twierdzeniem naczelnym księgi proroka Ezechiela będzie: Bóg jest święty. Bóg jest święty i Bóg święty walczy o swoje dobre imię. Ja tutaj, mając was w niewoli, walczę o moje dobre imię. I walcząc o swoje dobre imię, zapowiada Jezusa Chrystusa. Do czasu, kiedy pierwsza grupa, bo to były trzy momenty zesłania, trzy fazy zesłania. Pierwsza faza zesłania do elity, króla i elity babilońskiej i tak dalej, elity Izraela, członków Sanhedrynu. I tam się załapał młodziutki kapłan Ezechiel, też należał do elity. Jednak był zryw nieposłuszeństwa, no bo trzeba opłacić potężny haracz na Nabuchodonozorowi. Zryw ustańczy, żeby się oderwać od Babilonu, by uwolnić. No i w rezultacie obrężenie Jerozolimy, unicestwienie Jerozolimy, zburzenie świątyni Salomona, oczywiście wszystko, wszelkie złoto wykradli, wywieźli do siebie, do Babilonu. Unicestwienie do czasu, kiedy jeszcze była Jerozolima, to prorok Jeremiasz bardzo ostro przemawiał, rąbał o grzechach. Ale w momencie, kiedy została świątynia i naród, to wszystko unicestwione, zamienione w popiół, wtedy zaczął bardzo łagodnie pocieszać i mówić: to jest ku waszemu dobru, przyjdzie żywa świątynia. i zgrodzi uczyni żywą świątynię Bóg Człowiek Jezus Chrystus. I druga część Księgi Proroka Ezechiela jest gojąca, gojąca, łagodząca. Mamy zapowiedź czterech Ewangelii. Dopiero kiedy będziemy żyli czterema Ewangeliami, wyjdziemy z Babilonu naszego wnętrza, nasze wnętrze nie będzie Babilonu, i świat dookoła nas będzie wychodził z Babilonu. Mamy powołanie proroka Ezechiela, będziemy mieli w poniedziałek powołane, powołanie proroka Izajasza, a jeżeli to jest rozwijane zapowiedź czterech Ewangelii w momencie powołania, to znaczy, że w czterech Ewangeliach my jesteśmy powołani. Że cztery Ewangelie są o naszym powołaniu. I to cztery Ewangelie czytane według kluczy, które tutaj zostały zapowiedziane. Cztery Ewangelie, cztery klucze, bo są cztery wielkie choroby, wielkie patologie w tym świecie, które z tego świata robią Babilon. Pierwsze zwierzę podobne do człowieka. W ogóle wszyscy ewangeliści są podobni do człowieka, mają postać człowieka. Ale każdy z ewangelistów ma cztery twarze. Cztery twarze. Co przez to autor chce powiedzieć? Mianowicie, że w gruncie rzeczy w każdej z Ewangelii są pozostałe Ewangelie. Jeżeli mamy Mateusza, to tam też jest i Marek, i Łukasz, i Jan, ale nie jest na pierwszym planie. Nie jest w peletonie na pierwszym miejscu. Bo w gruncie rzeczy jest jedna Ewangelia. Tylko ponieważ, żebyśmy uchwycili cztery patologie w rodzinie ludzkiej, dlatego też są cztery Ewangelia. Ale zacznę od początku. Od tego tajemniczego początku. Patrzyłem oto wiatr gwałtowny nadszedł z północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dookoła niego, a w jego środku to będziemy jeszcze czytać. Z północy, słowo z północy. Tak jak Grecy mieli górę Olymp, Żydzi górę Synaj, każdy naród miał jakąś tam świętą górę. To z kolei w Mezopotamii mieli górę Aralu. Aralu, góra Aralu, na północy. Było przekonanie do mnie, że tam nasi bogowie mieszkają. I stamtąd Marduk przychodzi. Mieszka na górze. Góra, dlaczego na górze? Ludzie czcili bogów, bo góra jakoś łączy niebo z ziemią. Była to symbolika. Patrzyłem i stamtąd nie przychodzi Bóg Marduk. Bóg chce powiedzieć w tym objawieniu prorokowi Ezechielowi, tam nie ma Boga Marduka, tam jest szatan. Tam ja całkowicie panuję. Ja całkowicie panuję. Stamtąd przychodzę. To ja tam jestem. Takich bogów nie ma. Ja nie jestem tylko uziemiony w ziemi obietnicy. Ja tutaj wszędzie jestem. Dlatego później przyjdzie nam pojęcie koła. Grob ziemski to jest ileś tam kół, które się przenikają, ale kulę ziemską. Zresztą koło ma to do siebie, że nie ma początku i końca. Tak jak Bóg, nie ma początku i końca. W związku z tym w symbolice biblijnej, nawet w naszych czasach, jak Jezus mówi o Trójcy Świętej, to używa pojęcia koła. Nie na początku, ani końca. Nasza ziemia to jest na kształt kuli ziemskiej. Tam ja rządzę. Przyjdę w Ewangeliach jako gwałtowny wiatr, jako ogień świętości. Tutaj zapowiadam, zapoczątkowuję w niewoli babilońskiej prawdę o tym, że przyjdzie ktoś w czterech Ewangeliach i wtedy człowiek dopiero będzie nie miał wnętrza, będzie miał Boże wnętrze, nie będzie miał wnętrza pełnego chaosu, jakby Babilonem Тераз подмине тих четирих символів, тваж якби людська, це колегна шістка подмина, так, найбільше тваж якби людська, обличчя чоловіка. Єжелі Бог, чоловік є спроможний на образ і подобенство Бога. Тож в акті свідчим було заповідане, що Бог в стваженні чоловіка створив собі місце. Бо інакше чоловік не може бути певним чоловіком, якщо не має в собі Бога. Його розум є проникнутий Божим розумом, його воля. Божу волю, волю добра, милості. І допіро чоловік має тварь якби людську. А в ґрунті речі чоловік повинен бути сакраментом Бога. Чоловіку хоче се обіцняти Бог. А перед усім хоче се обіцняти в сфері континуації дії створення. Ак учові мужчинські об'єкти повинні бути цілковиче підпорядковані Богу Ойцю Створці. Żeby nie było powoływania ludzi do istnienia z przypadku. Pojawienie się dzieci miało być przez mężczyznę, kobiety, którzy są wypełnieni Bogiem, Duchem Świętym. Na zasadzie tak zwanego frema, czyli słowo Boga, pragnę w waszym małżeństwie, żeby było poczęte dziecko, dziewczyna czy mężczyzna, bo mam w stosunku do niego taki plan w rodzinie. Oblicze dwa. Świat musi wiedzieć, że zło, pierwsze osobowe zło zaistniało w sferze aniołów. Może kiedyś w związku z trzecią częścią apokalipsy coś więcej na ten temat, na tym ta próba aniołów polegała. Każda próba i aniołów i nas polega na stworzeniu miłości tego, co niżej nas stoi, co jest poniżej nas. Próba aniołów polegała ogólnie na tym, że mieli służyć nam, którzy jesteśmy tak na styku zwierząt i aniołów. Mamy coś z anioła i ze zwierząt, świata zwierząt. I czasem anioł dochodzi do głosu, a czasem zwierzę w człowieku. A tak dokładnie to bunt polegał na tym, że Syn Boży miał zejść na ten świat, nawet gdyby nie było grzechu pierworodnego, żeby dać nam pełni życia Bożego i przygotować na życie wieczne Boże. Czyli, żeby zejść na ten świat, musiała być Maryja. Jeżeli Maryja jest Matką Boga, to ona stawała ponad aniołami. I stąd pojawienie się Lucyfera, który został przez człowieka, przez Maryję, niewiastę zeternizowany. I tak jak dla nas jest fakt próbą, że Jezus mówi bardzo ładnie, że nie kochacie, że kochacie Ojca, tylko kochajcie mnie w drugim człowieku. Nie trójcie na niego, nawet gdyby był nie wiem kim, nawet gdybym waszego ojca zamordował, czy matkę, czy waszą ojczyznę wykończą, kochajcie go moją miłością. To jest nasza królestwa. Oblicze lwa. W człowieku albo będzie albo Bóg, albo lew. Będziemy dążyli do mocy. Narody świata dążą do mocy. Być lwem, mieć pazury. Mieć taką broń, rozszarpać. Dalej oblicze wołu. Wół jest symbolem bogactwa. W czasach tamtych, starożytnych uprawiano glebę wołami. Ile masz wołów, tyle i tyle. To znaczy, że ma bardzo dużo ziemi. Bo może i utrzymać te woły i musi mieć tyle wołów, żeby mieć tyle gleby pornej. Przyjemnością obejrzałem kiedyś taki dokument z krajów afrykańskich, gdzie jeszcze płaci się na targu wołami, krowami. Ile masz krów, tyle i tyle. O, bardzo dobra. Oblicze orła. Orła w locie. Orzeł jest królem przez orzy, symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, Panem. Jest symbolem Pana historii. Jezus Zmartwychwstały ma wszystko w swoim ręku. Na szczęście przez swoje bezgraniczne miłosierdzie. Te cztery tym obwożono na wozie tego Boga, naczelnego Boga Marduka, i temu w powołaniu proroka Ezechiela chce się przeciwstawić Bóg Jahwe, przypominając Arkę. Arka też się znalazła na wozie i była Arka, jak wiecie z lektury mojej książeczki Denica dwóch tablic, że te dwie tablice były za jaskółką też czterech Ewangelii. Poniedziałek ewentualnie przyniosę te tak srebrne książeczki, które mówią, są bardzo trudne, tak skondensowane matematycznie, jak wzór matematyczny. Cały czas tu jest to przeciwstawiane dwóm tablicom dekalogu w Arce, że tam jest są zapowiedziane cztery Ewangelie i przymierze Boga z człowiekiem. Na Synaju, też na górze, też był ogień, wiatr gwałtowny, Bóg swoją świętość objawiał. Na środku pomiędzy istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące w ogniu węgle. Te żarzące się węgle, podobne do pochodni, to jest 10 przykazań, te węgle, które mają spalać zło. To są przykazania. Pierwsza tablica mówi o miłowaniu Boga, już 3 przykazania zapowiedź Trójcy Świętej i 7 przykazań dotyczących człowieka. Podobne do pochodni, poruszające się niętrowymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice. To znaczy, że jeżeli ludzie nie żyją dekalogiem, to są kary Boże. Istoty żyjące wybiorę tam z powrotem. Jest, jak ja tam piszę w książeczce, jest osmoza, jest przenikanie się tych 10 przykazań. One sobie nawzajem służą. Pierwsza tablica służy drugiej, druga obecnie pierwszą tablicę. Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych 4 istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. Każda z 4 Ewangelii jest dla całego świata. Dla całego świata. Koło, symbol Boga. Świat jest wspólny przez Boga. Wygląd tych kół i ich wykonanie oznaczały blask oraz nieistotne. Były w sobie, bo otworzyły kulę ziemską. Poruszały się. To znaczy tajemnica Boga, Pana historii, tajemnica, chciałby się powiedzieć, Chrystusa, już działała w Starym Testamencie. Już działała w życiu Abrahama, a zwłaszcza taka dość mocna inauguracja tajemnicza właśnie jest w Niewoli Babilońskiej. Pełnia oczu, pełnia poznania, duch życia i święty. Co tu jeszcze? Na głowami tych istot żyjących było jakby sklepienie niebieskie. W arce, nad arką były cheruby. Mówiło się i mówi Pismo Święte, że arka jest tronem Boga. Tronem Boga Najwyższego, Boga Jahwe. Gdy szły, słyszałem szum wielu skrzydeł. Skrzydło jest symbolem uduchowienia. Dekalog zapowiada uduchowienie nasze, przebóstwienie nasze. Jak szum wielu wód, jak głos wszechmogącego. Szum wielu wód. Wody to w tym wypadku to są wody życia. Księgi Starego Testamentu tutaj są porównane do, że jest to strumień wielkiej wodospad. Wód życia, ksiąg świętych. Szum wielu wód. No ja się zastanawiałem, czy jednym z książeczek nie zatytułować właśnie tej dekalogu Szum wielu wód, bo to jest zapowiedź i 4 Ewangelii, a 4 Ewangelii wchłaniają w siebie księgi Starego Testamentu. Sklepienie. Sklepienie oznacza przymierze. Sklepienie, inaczej horyzont, łączy niebo z ziemią. Przymierze. Po przymierze już było w Abrahamie, na Synaju, później najpełniejsze w Maryi i w Krzyżu. Ona w sklepieniu, autor przymierza, coś, co miało wygląd szmaragdu, miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. I zapowiedź, że Bóg stanie się człowiekiem w Jezusie Chrystusie i da cztery Ewangelie. Krótko mówiąc, czytając jeszcze raz w domu, patrzcie poprzez arkę Synaju. Zapowiedź dar dwóch tablic, a w tych tablicach zapowiedź czterech Ewangelii. Tęcza. Będzie połączenie nieba z ziemią, bo to siedem darów pokazują tego, gdy Ewangelia ostatnia Łukasza i Jana będą zrobione. Akcent u tych dwóch proroków Ezechiela i Izajasza, świętość Boga. Jeżeli świętość, to walka. Bo za brakiem świętości jest według złoosobowa i Bóg walczy. Bóg walczy nie z nami, ale o nas. Izrael zaczął przeszkadzać w tej walce ze światem swoich duchów poprzez proroków. W związku z tym został umieszczony w ojczyźnie złego ducha demona. W Babilonie. Babilon jest też symbol. To tyle takich odpowiedzi. Pan z wami, w Ewangelii według świętego Marka, Jezus wybrał się stamtąd i przyszedł w granicę Judei i Zajordania. Ludy ściągały do niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać pismo rozwodowe i oddalić ją. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziały serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego puści człowiek ojca i matkę. Złączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to, powiedział im, kto da żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeśli żona opuszcza swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Popełnia słowo Pańskie. Zwróćcie uwagę, że to pytanie, czy wolno mężowi oddali żonę, nie zapytali, czy wolno żonie odejść od męża. Żona była inna. Nie miała większych praw. Pycha chłopów silniejszych była taka, że oni mogli oddać. Czasy te starożytne były bardzo do czasu brutalne. Rzeczywiście demon egoizm panował i bardzo trudno było tę skorupę, pychy, ten beton w człowieku rozwalać. Ale Jezus to rozwalał. Ale ten beton w naszych czasach powoli się odnowił i już mają równe prawa. Mężczyźni i kobiety. I kobiety odchodzą przy każdej okazji. I mężczyźni nie dają żadnej okazji, jeżeli jest ciekawa okazja. I mamy na nowo planę. Czyli Kościół nie zdał egzamin. Najważniejsze zdanie w tym, co przeczytałem. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. To znaczy, że zanim ona weszli w związek małżeński, ślubowali sobie, nie puszczać aż do śmierci, już byli poślubieni przez samego Boga, już byli w przymierzu z Bogiem, który przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie przez krzyż zmartwychwstania. Już byli poślubieni, już byli ciałem mistycznym Jezusa Chrystusa. Już Jezus się z nimi zjednoczył przez krzyż i zmartwychwstanie na śmierć i życie. Na śmierć i życie. A więc powinni wybierać partnera razem z Jezusem. razem z Jezusem, w konsultacji z Jezusem. I ona, idąc w związek małżeński, w gruncie rzeczy idą na służbę Jezusa Chrystusa. Czy tak jest dzisiaj? Czy tak było? Gdybyśmy żyli ewangelianą, gdyby przygotowanie do małżeństwa było poprawne, biblijne, to by tak było. Czy ciebie już w posag wnosisz nie ileś tam mieszkań, pokoi, hektarów kiedyś to było, czy przynosić pełnię miłość, mądrości krzyża, miłość krzyża, i druga strona to samo wnosi. I idą na służbę Jezusa Chrystusa. I razem z Jezusem wychowują dzieci. Razem. I Bóg Ojciec ma dzieci, które do Niego należą. Jak widzicie, że słowo Babilon jest zasadne. Musimy chrześcijaństwo zacząć od nowa. Od powrotu do Słowa Bożego. A, B, C. W pierwszej klasie trzeba się znaleźć, zacząć uczyć się liter alfabetu, składania ala makota i zacząć uczyć się czytać Pismo Święte. Tak marzyłem sobie kiedyś, żeby tak już od początku katechecie zaczęli od najprostszych tekstów, że nie żadne podręczniki do religii, tylko Pismo Święte pełne dać i od najprostszych, żeby dzieci czytały, komentowały, opowiadały się. No ja muszę wam powiedzieć, jeden z moich kolegów, który studiował na KUR, robił doktorat, no i musiał poprowadzić, zresztą był poproszony, żeby poprowadził rekolekcję w naszej parafii ukraińskiej. No i miał msze święte dla takich skrzatów, które jeszcze nie chodziły nawet do pierwszej klasy. No i zaczął dzieciom stawiać pytania, czyli zaciekawiać. I Duch Święty zrobił mu taki dowcip, i on stawiał sobie, zawsze poprawnie odpowiadałem. Ja jak słuchałem, jak on te pytania stawia, mówię ho, 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 ho. Dzieci rozgłębiał się, Duch Święty w dzieciach, jego zatkało, jego zamurowało. I mówi, ja nie wiem, czy wy nie powinniście tu stać i mówić, a ja powinien tam na dole stać i słuchać was. Naprawdę Duch Święty przez te dzieci przemawia. Im mniejsze dzieci, tym bardziej Duch Święty przez nich przemawia. Więc religia, myślę, że właśnie jakby takie maleństwo chwyciło urok kontaktu z Bogiem Żywym, z Duchem Świętym, w Piśmie Świętym, to później profesorowie biblistyki by przed dziećmi uciekali. Tego sobie i wam życzę. Amen. I przez religię to gasimy Ducha Świętego w dzieciach. Gasimy. Już tak tym w kołysce. Bo ja jeszcze się w kołysce rodziłem i wychowywałem. Czytać Pismo Święte, to chyba zaczęłoby dalej mówić z pamięci dziecko.